Dużo też jest osamotnienia na różnych poziomach budowania struktur w społecznościach lokalnych. Określę to jako letniość wkradająca się. Nie bądźmy zbyt blisko siebie, bo zacznie nas to boleć. Nie rozmawiajmy zbyt wiele o sobie, bo mogę jakiegoś słowa żałować. To się tyczy relacji w rodzinach, to się tyczy koleżeńskich, przyjacielskich relacji, to się tyczy też relacji świecki, duchowny i pośród duchownych. Zdarzyło mi się słyszeć takie słowa. Im mniej o tobie wiedzą, kolega ksiądz, przyjaciółka w pracy, kolega na uczelni, tym lepiej.
Ale to też w ramach właśnie takich dozowania sobie przyjemności krótkotrwałych i hybrydowych, czyli takich sztucznych, nie? Bo za tym kryje się ogromna tęsknota za relacją trwałą, wspaniałą, co wynika także z badań wśród różnych psychologów społecznych, choćby tych, którzy dzisiaj zajmują się tak zwanymi ceremoniami świeckimi, których jest coraz więcej. Za tym kryje się z jednej strony pragnienie tego, żeby jeśli już związać się z osobą, żeby ona była z kategorii tych, które całe życie czekają na mnie. Chciałoby się znaleźć żonę dziewiczą, czy chłopaka także nie po przejściach, a z drugiej strony cała ta pseudokultura zmierza do tego, żebyśmy żyli, jakbyśmy za siebie nie mieli ochoty wziąć nawet najmniejszej odpowiedzialności. Co tu powiedzieć? No, trudno jest nam wyobrazić sobie, że może się spełnić pragnienie serca w sytuacji, kiedy brakowało nam środowiska, w którym mogliśmy uczyć się pewnych osobowych wartości. Te środowiska takie jak rodzina, jak Kościół są dzisiaj bardzo niszczone, poddane dewastacji. A to są te miejsca, w których człowiek uczy się ustępowania, uczy się cierpliwości wobec drugiego, uczy się, że moje ja ma pewne granice, że druga osoba pokazuje mi, że nie jestem kimś, komu się wszystko należy, że to uczy także właśnie respektowania rzeczywistości, pokory, wzrastania.
Same trudne słowa i męczące wymagania, ale gdy się nad tym zastanowimy, to w pewnym momencie ta stopniowalność łatwego życia staje się prędzej czy później nie do zniesienia i znowu głód.
No ale widać, jak bardzo, jeśli już człowiek znajdzie takie środowisko przyjazne swojemu własnemu rozwojowi, jak bardzo to pomaga. Ja jestem od wielu lat związany ze wspólnotami neokatechumenalnymi. Wszystko zaczyna się od czego? Od głoszenia kerygmatu, głoszenia słowa, dawania świadectwa, w efekcie czego rodzi się pewna wspólnota. Ludzie nie muszą się do niczego zobowiązywać, tylko jakby ruszają na próbę, a potem zaczynają się czuć dokarmiani, odżywiani jakąś witaminą M, która przechodzi przez Eucharystię, przez słowo biblijne, przez właśnie wspólnotę i potem w tej wspólnocie pojawiają się małżeństwa, które mają większą trwałość niż te poza wspólnotami i pojawia się fenomen rodziny na nowo hojnej, wspaniałomyślnej, to znaczy takiej, która nie boi się ryzykować miłością, czyli rodziny, które mają większą ilość dzieci. Dzisiaj, jak ja mówię na przykład, że moja mama jest 13 w rodzinie moich dziadków, nie? No to wszyscy albo się śmieją, albo stukają się w głowę, bo to byłoby dzisiaj niemożliwe z mentalnością, którą mamy, mentalnością nastawioną właśnie na indywidualizm, na ego, na samotnictwo. My to nazywamy autonomią, my to nazywamy podmiotowością, my to nazywamy samodzielnością, prawami człowieka, ale potem idąc za tymi idolami, pojęciami, będziemy potrzebować prędzej czy później albo terapeuty, albo dobrych antydepresantów. Natomiast ludziom załatwiało sprawę właśnie takie przyjazne życiu i rozwojowi środowisko. Takie, jak to Karol Wojtyła nazywał na soborze, środowisko osobotwórcze. Rodzina. Dzisiaj na przykład katolicy amerykańscy proponują opcję Benedykta. Czyli, że dzisiaj, żeby wierzyć i żeby ta wiara przekładała się na życie, na jakość życia, katolik sobie nie da radę jako obcy w obcym społeczeństwie, w pojedynkę. Potrzeba tworzyć pewne środowiska, gdzie ludzie będą mogli rozwijać swoje wartości, swoje nadzieje, oczekiwania, zasiewane przez wiarę, przez fakt, że wierzę w Boga, że buduję relacje z Nim, no ale także środowiska sprzyjające przekazowi wiary i wartości dzieciom. W wielu miejscach rodzice dzielni, heroiczni, odważni, dzieci prowadzili nie tylko do dobrych szkół, ale także uczyli katechizmu, pacierza, do pierwszej spowiedzi komunii, do bierzmowania, potem nagle okazuje się cierpią, bo widzą, że jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy w życiu, dzieci, gdy dorosną, znajdują się nie tylko w innych poglądach, ale wręcz czasami po przeciwnej stronie barykady, jeśli chodzi o walkę cywilizacyjną. I ci rodzice potem pytają się, gdzie popełniliśmy błąd, co zrobiliśmy nie tak. Nie? I potrzebujemy dzisiaj jak powietrza, jak tlenu, potrzebujemy odtwarzać te środowiska, w których będzie się wzajemnie wspierała rodzina i Kościół. Wystarczy spojrzeć na historię ostatnią. Gdziekolwiek pojawiała się jakakolwiek dyktatura, tam pierwsze uderzenie zawsze szło w Kościoły i rodzinę. Dlatego, że ludzie pozbawieni Kościoła i rodziny są słabi tożsamościowo, czyli są nieodporni. Łatwo wtedy osobę sprowadzić do rangi jednostki, czyli do kodu kreskowego, do PESEL-u, do nosiciela portfela, do przyszłego klienta instytucji państwowej, uzależnić człowieka od państwa, od propagandy, od środków masowego przekazu. No jednak rodzina i zdrowa wspólnota kościelna to jest, można powiedzieć, ostatnie bastiony wolności w tym świecie takim niespecyficznym, rozmazanym, hybrydowym.
Zamiast konsumenta z numerem porządkowym wybierzmy kogoś, kto ma imię i nie bójmy się go poznawać. Jakiego kościoła życzyłby ksiądz sobie i ludziom, których kocha? To pierwsza część pytania, a druga część pytania. Kościół, w którym jest Bóg i kościół otwarty. Słyszę czasem o takich oczekiwaniach, o takich pragnieniach, ale kościół, w którym jest Bóg, to właśnie kościół otwarty.
Nie jestem tego zdania. Dokładnie odwrotnie. Moim zdaniem Kościół nie może być otwarty. Kościół musi być jak dom, czyli musi też mieć dobre zamki. To znaczy ja decyduję, kiedy drzwi otworzę i kogo wpuszczam. Nie tak, że każdy, kto chce, może wejść, na przykład zabrać mi coś, okraść mnie albo zrobić bałagan.
Tak jak na dworzec, na lotnisko, wchodzi, wychodzi każdy.
Tak, my mamy tutaj trochę bałagan pojęć. Moim zdaniem ewangelizacja jest otwarta i ma być otwarta. To znaczy jesteśmy wysyłani przez Jezusa, idźcie na cały świat, głoście wszelkiemu stworzeniu. Tak, ewangelizacja musi być otwarta, misja musi być otwarta. Natomiast Kościół, który stanowi już pewne środowisko, to jest tak jak dobra szkoła, dobre przedszkole, dobra rodzina. Musi mieć wyznaczone granice. Dlaczego? Ze względu na zapewnienie najlepszych warunków do rozwoju. A tu chodzi też o pewien rozwój duchowy, o pewną pedagogię wiary, wzrastania. No i w związku z tym niektóre, choćby nawet w kościele, ruchy czy wspólnoty odnowy, które się narodziły, one też strzegą pewnej swojej intymności. I to nie dlatego, że jesteśmy źle nastawieni do ludzi, czy to nie jest związane z jakimś ekskluzywizmem, że sobie zrobimy taki grajdołek ciepły, nie? Dla przyjaciół. Nie. Chodzi o to, że to są wymogi formacji. To jest tak samo jak w klasztorach było, że nie każdy wchodzi na każdy etap, tylko jest postulat, jest nowicjat, jest juniorat, jest potem, są śluby czasowe, potem śluby wieczyste. No i jakby każdy musi znaleźć w kościele swoje miejsce, swój wagonik i dostosować je do swojego etapu rozwoju, ale ważne, żeby to był rozwój.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem audycji był ksiądz Robert Skrzypczak, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, teolog, psycholog i duszpasterz akademicki. Dziękuję.
Dziękuję. Miło mi było gościć w radiu w Rzeszowie.